Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj są Piotr Baczok, przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zielona Razem, to nie bardzo.
Przepraszam, Koalicja Obywatelska, bo Zielona Razem za chwilę Zbigniew Binek, Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, właśnie jestem czujny, myślałem, że to jakiś transfer z Marcin Pawierowski, ale nie widziałem wniosku o to, ażeby został członkiem.
Nie, transferów żadnych nie mamy do Zielonej Razem, chociaż kto wie.
Przedbudżetowe.
Przedbudżetowe.
Kolejka jakaś tam jest, ale nie widziałem właśnie Marcina, więc tak się zdziwiłem.
Spotykamy się w związku z budżetem, również budżetem miasta Zielona Góra, ale także dziś będziemy rozmawiać o jutrzejszej sesji Rady Miasta. I może od tego wątku zacznijmy, bo jutrzejsza sesja Rady Miasta wprawdzie nie będzie dotyczyć jeszcze tych spraw budżetowych, choć może pierwsze już głosy w tej sprawie będą się na niej pojawiać. Panie przewodniczący, pan Piotr Barczak, co nas jutro czeka na sesji, z czego będą wynikać poszczególne punkty na sesji Rady Miasta?
Więc jeżeli rzeczywiście chodzi o sesję budżetową, to planujemy ją na 22 grudnia. Zatem jest czas na pracę w poszczególnych komisjach. Następnie propozycje z komisji są przedkładane do Komisji Budżetu i Finansów i ta komisja dopiero wypracowuje propozycje do zmiany projektu budżetu czy też planu budżetu na przyszły rok 2021. Stąd jutro jeszcze merytorycznie wprost o budżecie 2021 czy o projekcie budżetu zapewne dużej rozmowy nie będzie. Natomiast być może będą się pojawiały wątki, bo często jest tak, że przy uchwale budżetowej na rok 2020, jeszcze tegorocznej, część zadań musimy przenieść, które nie da się dokończyć ich realizacji, nie da się dokończyć w tym samym roku, musimy przenosić na przykład na kolejny rok, a to też wpływa z kolei na wydatki następnego roku. Stąd same rozmowy i pytania radnych mogą tego dotyczyć. Natomiast w rzeczywistości, rzeczywiście akurat jutrzejsza sesja na ten moment zapowiada się z niedużą ilością uchwał, bo na czwartek mieliśmy ich 6. Natomiast zawsze przed samą sesją jeszcze wpływają różne projekty uchwał. Wiem, że jest propozycja jednego z apeli dotyczącego z kolei komunikacji w naszym regionie. Stąd myślę, że sama dyskusja jutro jeszcze może być dosyć długa.
To jeśli chodzi o program, w nim znajdziemy między innymi podjęcie uchwał w sprawach programu ochrony środowiska na lata 2020-2023, określenie bonifikat i warunków tych bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. Tu też pamiętam jakąś dyskusję na sesjach Rady Miasta ostatnimi laty.
Przy czym to są wnioski często składane jeszcze przed zmianą możliwości wykupu. Bodajże półtora roku temu w czerwcu ubiegłego roku podejmowaliśmy uchwałę, która zmieniała. Natomiast wnioski, które były jeszcze składane wcześniej, one są realizowane.
Jest jeszcze informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie artykułu 24. Tak. Czy to są te oświadczenia majątkowe radnych? Doprecyzujmy.
Tak, to oczywiście to jest, się uśmiecham, oczywiście często ciekawostka, ale tak naprawdę jest to zadanie ustawowe. Analizy, najpierw oświadczenia majątkowe składają wszystkie osoby, które dokonują decyzji administracyjnych, zarówno w Urzędzie Miasta, jak i radni Miasta Zielona Góra. Analizy tych oświadczeń majątkowych ze strony Rady Miasta dokonuję ja jako przewodniczący wszystkich radnych, natomiast przewodniczącego Rady i prezydenta dokonuje wojewoda. Oprócz tego takiej analizy dokonuje również Urząd Skarbowy. Stąd zawsze do końca oczywiście października i w miesiącu listopadzie jest przedkładana ta informacja przez przewodniczącego Rady. Stąd w dniu jutrzejszym, jutro też radni będą wiedzieli, gdzie ewentualnie jakieś błędy popełnili lub co muszą w przyszłości uzupełniać, bardziej pilnować.
No i pewnie będzie znów ciekawostka, jeśli chodzi o niektórych radnych. Zobaczymy, czy się wszyscy sprawili. Ostatnio dość duży rozgłos przyniosła sprawa zamieszkania jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej, Janusza Rawersa. Ciekawe, czy ta sesja będzie również obfitować w tego typu rozmowy. Wydawałoby się, że sprawa jest wyjaśniona, ale zobaczymy. Ja zapytam w takim razie pozostałych naszych radnych, bo uczestniczących w dzisiejszej audycji, bo również wydaje się ciekawym ten apel, który jest wystosowany, ma być wystosowany przez Radę Miasta w sprawie apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego do premiera rządu Rzeczypospolitej dotyczącego rozwoju transportu w województwie lubuskim, a to apel liczący kilka stron, który ma również wesprzeć komunikacyjnie miasto Zielona Góra. Zbigniew Binek, radny klubu Zielona Razem, jak widzi tę jutrzejszą sesję i czy ten apel też będzie poparty głosami chociażby klubu Zielona Razem?
Dzisiaj na sesji jutrzejszej są takie rzeczy, które są dosyć standardowe, te które robimy co jakiś czas. Pan redaktor wspomniał tutaj o bonifikatach przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Pan przewodniczący tutaj powiedział, jaka była procedura. To są faktycznie te mieszkania, które jeszcze gdzieś tam czekały według starych rozwiązań. Obecnie, jeżeli ktoś chce wykupić takie mieszkanie, no to musi być to mieszkanie na liście, których miasto jak gdyby chce się pozbyć, bo ten zasób miejski się bardzo kurczy, a potrzeby osób chociażby i kolejki do mieszkań komunalnych są bardzo długie. Więc tutaj są te mieszkania, które były wcześniej procedowane i z tą dużą bonifikacją 90-95% są to te mieszkania, których miasto, pozbywając się jakieś wpływy do budżetu następują, a poszczególne osoby mogą pozyskać mieszkanie już dla siebie i o nie może być bardziej, jeszcze bardziej dbać. Także takie projekty uchwał, które są, wydawałoby się standardowe, ale dla wielu osób są bardzo istotne, bo tam jest projekt uchwały zarówno dla mieszkańców tak zwanej Starej Zielonej Góry, jak i Starej Gminy, więc kilku mieszkańców, kilkunastu tak naprawdę będzie zadowolonych z podjętych decyzji. Natomiast jeśli chodzi o apel, to apel bardzo ciekawy, tak? Bo my oczywiście bardzo chcemy, żeby się na górę się rozwijała, żeby miała jak najwięcej połączeń, chociaż tam są takie zapisy, wydaje mi się, troszkę na wyrost, jakie połączenia byśmy chcieli mieć bezpośrednio z jakimi miastami chociażby zagranicznymi, ale to dobrze, tak? No, apel jest do tego, ażeby długofalowo planować, czyli tak bardzo strategicznie możliwości, które moglibyśmy osiągnąć. Jeżeli o tym nie będziemy mówili, to pewnie nikt za nas nie będzie za tym zabiegał. Więc też taki zapis zauważyłem i tutaj mnóstwo osób by się ucieszyło, podróżujących chociażby studentów czy innych turystów, że chcielibyśmy, żeby połączenia kolejowe z Wrocławia do Zielonej Góry trwały maksymalnie 75 minut, czyli godzinę i 15 minut. Bardzo ciekawy zapis, czyli prędkość 160 na godzinę, żeby pociąg jeździł. Oczywiście bardzo chcemy, tak? Im szybciej do Zielonej Góry będzie można dojechać w bardziej komfortowych warunkach i z Zielonej Góry przemieszczać się do innych miejscowości, to jak najbardziej myślę, że taki apel jest tutaj zasadny.
Tak, czytamy w nim to, co pan wspomniał na samym początku właściwie, o tym, że warto by było wzmacniać stopniowy rozwój dalekobieżnych połączeń kolejowych Wiedeń, Praga, Wilno, Lwów, ale i Drezno, i Amsterdam, i Bruksela. Jeden do dwóch połączeń nawet. To apele. Pytanie, jak zareagują na nie również rządzący.
No, oczywiście byśmy chcieli mieć taką możliwość korzystania z takich połączeń. No pytanie, czy rachunek ekonomiczny będzie tutaj właściwy, no bo to nie sztuka, że pociąg wyjeżdża z małą ilością pasażerów, więc my możemy apelować, ale oczywiście później, jeżeli jakiś taki sygnał od nas będzie napływał, to jest szansa na to, że różnego rodzaju analizy będą tworzone, czy takie połączenia są sensowne, chociażby pod względem rachunku ekonomicznego.
To teraz pytanie do Marcina Papierowskiego, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska. Panie przewodniczący, jutrzejsza sesja znów będzie przez panów krytykowana, jeśli chodzi o system i o połączenia. Pamiętam ostatnią sesję dotyczącą budżetu tegorocznego. Czy coś w tej sprawie się zmienia?
Nie wiem. Zobaczymy na przyszłej sesji, jak będzie to wyglądało. Mamy teraz zakupione sprzęt do komunikacji. To jakby sprawa długorzędna. Trochę odniosę też do tego apelu, który jutro będzie procedowany, bo to nie jest taka teoria. Ja już tylko przypomnę, że już kilka lat temu Platforma Obywatelska apelowała również o ujęcie w strategii rozwoju komunikacji Polski kolej dużych prędkości. Tu widzę teraz jest kolejne prace, czy ujęcie stacji Zielona Góra w planach linii zachodniej kolej dużej prędkości do 250 na godzinę, kompleksowe wielomodalne koncesje programu przestrzennych dla stacji Zielona Góra. To są wszystko sprawy techniczne i sprawy bardzo ważne. I to samorząd konsultuje, samorząd tworzy strategię województwa, samorząd tworzy studium warunkowań i koncepcję zagospodarowania województwa i te uwagi myślę, że powinny być wysłuchane przez premiera. To jest bardzo czytelny, techniczny apel i bardzo ważny. Mam nadzieję, że jutro on wybrzmi. Mamy proponowane połączenia z Zielonej Góry do różnych stolic, co wspomoże rozwój gospodarczy miasta, rozwój gospodarczy regionu i trudno to tutaj, by powiedzieć, podważać. Bardzo dobry techniczny apel przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Rozwój sieci połączeń dalekobieżnych, inwestycje w infrastrukturę drogową, rozbudowa systemu transportu regionalnego, lokalnego, inwestycje w infrastrukturę kolejową. To więc wszystko, co pozwoli nam przeskoczyć do perspektywy unijnej, pozyskiwania funduszy europejskich, kolejnych, które czekają na Polskę, za czym się doczekają przez to, przez te zawirowania w budżecie Unii. No i to jest jakby klucz. A co reszta na sesji, tak jak tu tylko się odniosę, to faktycznie jest plan listowy przy zmiana planu miejscowego przy ulicy Krośnieńskiej, czyli miejsca parkingowe, zabudowa zielona, czy uregulowanie wszystkich form, jeśli chodzi o inwestycje w mieście, a tak poza tym to mamy program ochrony środowiska i będziemy czekali na informację, czy powstanie w mieście długa stacja do pomiaru smogu. Mamy jedną na ulicy Krótkiej, która była już podkreślana, bo uczestniczyłem w takich konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim dla programu ochrony środowiska Zielona Góra, zaadoptować budynek w innym miejscu miasta Zielonej Góry, gdzie faktycznie odda realne stężenia pyłu PM10 i PM2,5. To musi gdzieś być przy głównych ciągach komunikacyjnych w strefie śródmiejskiej. Brakuje nam drugiego punktu pomiarowego, bo tamten po prostu jest punktem zbyt oddalonym od centrum miasta. Brakuje nam punktu pomiarowego na sołectwa przyłączonych do miasta Zielona Góra, bo tam spotykamy się z dużym przekroczeniami pyłów PM10 i PM2,5. To więc sesja niby krótka, ale faktycznie jest sporo technicznych, ważnych rzeczy dla miasta Zielonej Góry.
To jeśli chodzi o sesję, natomiast wrócę do tego, o czym wspomniałem na początku, a mianowicie budżetu miasta Zielona Góra. Do 15 listopada miał przedstawić założenia budżetu prezydent miasta Zielona Góra. No i przedstawił, a sam komentując tą sprawę mówił, że jest to budżet na przeżycie. I pytanie tu do Zbigniewa Binka, ekonomisty, który również zapewne w głowie ma poprzednie budżety. I jak pan patrzy na to, że miasto Zielona Góra będzie, aby zrealizować swoje założenia, które realizowało w koncepcjach do tej pory, żeby nie rezygnować z tak wielu zadań, będzie się zadłużać? Czy to dobre dla miasta Zielona Góra, czy to złe dla miasta Zielona Góra, według pana?
No oczywiście lepiej byłoby się nie zadłużać i żeby wpływy do budżetu były przekraczające wydatki. Natomiast no, to są tylko marzenia. No, z każdej strony w tym roku było słychać, chociażby w związku z koronawirusem, chociażby od przedsiębiorców, że należy pomagać, bo wiadomo, sytuacja nadzwyczajna. Więc pamiętajmy, że no, to nie jest niespodzianka dla każdego śledzącego sytuację nie tylko w państwie, ale głównie w naszym mieście. Można byłoby spostrzec, że no, dochody będą mniejsze, a one będą się przejawiały na kolejny rok. My do końca nie wiemy, jak będzie się kształtował tak naprawdę, jak będzie realizacja tego budżetu, który dzisiaj jest planowany, bo my nie wiemy, jakie będą jeszcze skutki epidemii koronawirusa, czy ona będzie jeszcze funkcjonowała, czy będą jakieś środki chociażby pomocowe ze strony państwa czy Unii Europejskiej poprzez poprzez organy centralne, bo ja bym chciał tutaj zauważyć, że no, miasto wydatkowało środki i wydatkuje cały czas związane z tak zwaną korona pomocą, a wpływy są mniejsze chociażby z PIT-ów czy CIT-ów, bo PIT czy CIT no, w tym roku będzie znacznie mniejszy chociażby związany z tym koronawirusem, a również wiedzieliśmy, że PIT będzie mniejszy, bo zmiany podatkowe obniżające stawkę podatkową z 18 do 17% w tamtym roku bezpośrednio trafiały w budżet, w finanse samorządu, więc jest kwota brakująca, natomiast to, co krzepi, no to dalej będą różnego rodzaju inwestycje. Tutaj są zapisane te inwestycje na mniejszym poziomie niż w zeszłych latach, to jest jak gdyby naturalne w takiej sytuacji. Jest to ponad 220 milionów złotych, ale trzeba pamiętać o tym, że również spółki miejskie z WIG, ZGK będą realizowały inwestycje na około 100 milionów złotych, także również część inwestycyjna jest. Ja przeglądając projekt budżetu zauważyłem ciekawe rzeczy, o które gdzieś się jako radni domagaliśmy razem z Filipem Gryko. Mówiliśmy na prośbę mieszkańców o wymianie nawierzchni na boisku na ulicy Strumykowej i jest zapisane 180 tysięcy z korzyścią dla mieszkających tam osób, dzieci, które będą mogły z tego obiektu sportowego na bieżąco korzystać. Więc są też zapisy, w których oczywiście są to inwestycje okrojone. To są inwestycje bardzo rozważne. Tak jak do tej pory wiele tych drogich inwestycji to my mamy współfinansujących, czy z pieniędzy unijnych, czy z ministerialnych i zasilanych jeszcze tanim kredytem z EBI, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Natomiast te lokalne rzeczy też się będą gdzieś odbywały. Na mniejszą skalę, ale będą się odbywały. No oczywiście moglibyśmy narzekać, że te wydatki są większe i te wydatki ciąć. Tutaj moglibyśmy ciąć chociażby oświata i edukacja. Co roku największą część tutaj dokładamy, ale to jest uzasadnione, bo no, nie sądzę, żeby rodzice chcieli, ażebyśmy na edukację cięli i żeby jakość świadczonych usług była niższa. My w tych różnego rodzaju rankingach związanych z poziomem nauczania jesteśmy na wysokich lokatach i chcemy to utrzymać, więc nie będziemy kosztem oświaty zmniejszali deficyt. Tak mi się wydaje, że pomimo, że ten deficyt jest tutaj znaczący, to mam nadzieję, że te środki, które chociażby miasto wydało w tym roku na korona pomoc, będą współfinansowane z pieniędzy, tak jak powiedziałem, unijnych czy centralnych, bo no na to właśnie te środki, te duże unijne miały służyć, ażeby zachować miejsca pracy, ażeby przedsiębiorstwa mogły w tym trudnym okresie, kiedy nie mogą funkcjonować, przetrwać. I no, ja mam taką nadzieję, że te środki trafią do samorządów, w tym do Zielonej Góry.
Marcin Pawierowski, czy Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej już zapoznał się z planowanym budżetem, czy jako klub będziecie wnosić o określone zmiany w budżecie?
Cały czas analizujemy. Do sesji budżetowej został jeszcze miesiąc czasu. Budżet jest długim dokumentem, to trzeba bardzo szczegółowo prześledzić. I trudny rok nas czeka. Ja tutaj widzę bardzo pozytywne założenia w budżecie, jeśli chodzi o grupę dochodu z podatku PIT i CIT. Tego się tylko boję. Czy ta pandemia nam nie zdemoluje budżetu, bo to mamy prawie 270 milionów udziału z tych podatków. Boję się, chcę, aby rząd prowadził tarcze, to pomogą przetrwać przedsiębiorstwom, szczególnie chodzi o ZUS-y, aby mogły właśnie przedsiębiorstwa pracować. Budżet miasta Zielona Góra, no tu mamy jedno wyjście, inwestycje. Inwestycje dają pracę i widzę też tutaj szereg inwestycji ważnych dla miasta, które wspieraliśmy jako Platforma Obywatelska, czyli na przykład inwestycje w wymianę pieców, czyli walka ze smogiem. Nasz program jest podtrzymany, jest 600 tysięcy złotych. Widzę duży udział środków zaplanowanych europejskich, co jest bardzo ważne. To jest prawie 60 milionów udziału środków europejskich i inwestujemy te środki w parki, w termomodernizację szkół. Chcę, żeby w końcu były szkoły i przedszkola termomodernizowane, aby obniżyć koszty ich działalności. Ścieżki rowerowe, transport niskoemisyjny, czyli autobusy. Natomiast te programy jakby dokończamy i one są w budżecie. Jedno, co będę wnioskował, to chciałbym, żeby miasto przystąpiło do prac planistycznych, projektowych, zaplanowało w budżecie projekt nowego schroniska dla zwierząt bezdomnych. To jest ważne. Pieniądze na uzbrojenie nowej strefy przemysłowej przy osiedlu pomorskim, tak, aby zainwestować w przystanki kolei aglomeracyjne. To już wybrzmiało z ust prezydenta Kaliszuka, to cośmy też wspierali jako pan Skorobat, przystanki. I myślę, że to jest ważne. Z takich małych rzeczy, które są również ogromnie, mają ogromne znaczenie dla mieszkańców, to cieszę się, że znalazła się w budżecie budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Godlewskiego. Wnioskowałem o to, pisałem kilka interpelacji. Mamy zaplanowane pieniądze na organizację ruchu. Natomiast mówię, budżet jest budżetem bardzo niewiadomym z uwagi na COVID. Możemy zaplanować, zapisać tutaj wszystko. Mamy na poziomie około 20%, co jest pozytywnym aspektem tego budżetu, ale mówię, analiza trwa. Mamy zapisane parkingi wielopoziomowe, o cośmy wnioskowali przy palmiarni, ścieżki rowerowe, parking przy prace projektowe przy szpitalu. Zobaczymy, jak będzie, jak się sytuacja gospodarcza rozwinie w COVID-zie. My podejmiemy stanowisko przed sesją budżetową. Nasi radni mają szereg pomysłów. Każdy realizuje ze swojej strony swoich kompetencji, to więc na konferencji prasowej określimy nasze stanowisko.
Jak klub radnych patrzy, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości patrzy na budżet, a budżet na przyszły rok to między innymi 150 miliardów, milionów złotych, o, dobrze by było, milionów złotych deficytu i to może być spowodować, że przekroczymy granicę 50% zadłużenia. Ustawowa granica wynosi 60%, więc Zielona Góra ma jeszcze przestrzeń do zadłużania się. Jak to wpłynie też na finanse Zielonej Góry?
Znaczy, panie redaktorze, myślę, tak jak wszyscy podkreślają, trudno jest określić sytuację covidowską. Chociaż wszyscy oczywiście mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się to opanować, choćby kwestia szczepionek, jeżeli one zostaną wprowadzone. Rzeczą najważniejszą to jest kwestia naszej świadomości, odpowiedzialności, bo to niestety, ale oprócz zdrowia nas wszystkich, to jest absolutnie rzeczą najświętszą, najważniejszą, to także przekłada się na nasze funkcjonowanie takie społeczne, gospodarcze, także przecież na edukację. Stąd tym bardziej na finanse. Trudno jest określić. Natomiast założenia są jasne, dosyć i czytelne. One są zbliżone na poziomie parametrów roku 2020, który też przewidywał ponad miliard złotych przychodu. I na ten rok przyszły też jest podobna kwota zaplanowana, miliard, ponad miliard, 1 150 000 000 z kolei wydatku, stąd ta różnica właśnie 150 milionów jakby tego deficytu budżetowego. Kwestia zagrożenia czy 60-procentowego, prawdopodobnie będzie on zwiększony, bo takie są założenia, aby samorządy mogły wyższą mieć możliwość zadłużania. Natomiast niezależnie jakby od możliwości, ważne jest to, żeby ta sytuacja była w miarę stabilna. Wpływy, które są przewidywane, są na dosyć wysokim poziomie, więc po doświadczeniu już tegorocznego funkcjonowania COVID-u, myślę, że one są realne. Stąd, jeżeli także i wydatki będą realizowane, stąd inwestycje, które będą mogły między innymi podtrzymywać miejsca pracy. Ale ja myślę, że to już wcześniej radni też zwracali na tą uwagę, że te zadania inwestycyjne są ważne. Natomiast ja chcę jeszcze podkreślić, że to inwestycje to jedna rzecz, ale ja myślę, że w Zielonej Górze także jest dużo organizacji takich społecznych, kulturalnych, pozarządowych, które realizują zadania samorządu. I myślę, że tutaj też trzeba podtrzymywać jednak tą możliwość jakby dofinansowywania, bo one też mają niestety ograniczoną możliwość działalności, czy to instytucje, tak jak powiedziałem, kultury, czy instytucje na przykład sportu, choćby kluby sportowe też mają ograniczone możliwości. Natomiast mam nadzieję, że będą jednak podtrzymywane te wartości wydatków na w wysokości roku 2020, czyli roku bieżącego. Budżet, dodam, ma ponad 220 stron, więc no jest jeszcze dużo do dokładnych przejrzeń. Niektóre rubryki mają po, na jednej stronie po kilkaset z kolei działów, stąd jest to ważne, żeby doprecyzować, bo w sytuacji, kiedy w budżecie mamy zapis na przykład remonty dróg, to bardzo często radni jeszcze potem dopytują, których dróg, jakich dróg, żeby to było sprecyzowane. Osobiście, jeżeli do tych inwestycji dodałbym jeszcze, co mnie cieszy, to planowana budowa hali sportowej przy nowej szkole podstawowej przy ulicy Energetyków, bo to też jej rodzice i mieszkańcy zabiegali, ma być wykonana w przyszłym roku. kwestia hostelu przy ośrodku zdrowia, promyk dla dzieci, a właściwie rodziców, dla dzieci niepełnosprawnych, kiedy rodzic opiekuje się dzieckiem i na przykład ten rodzic musi iść do szpitala i to, gdzie dziecko potrzebujące całodobowej opieki tak naprawdę nie ma gdzie się podziać, nie ma jak pozostać. Taki hostel w Zielonej Górze jest potrzebny. W przyszłym roku ma być zakończenie budowy, więc no, takie wydatki też trochę społeczne w moim przekonaniu są potrzebne, są konieczne, pomimo tej nie do końca pewnej sytuacji covidowskiej. Ale jestem dobrej myśli i myślę, że szczególnie w drugiej połowie przyszłego roku także i ta sytuacja gospodarcza będzie już z powrotem wzrostowa.
Jak Państwo słyszą, 22 grudnia będzie więcej na sesji budżetowej o tych sprawach. Do tego momentu zapewne również wielokrotnie będziemy słyszeć, co w tym budżecie się dzieje. Miejmy nadzieję, bo informacja zawsze jest lepsza niż brak informacji. Jutro znów sesja zwyczajna, jak w każdy ostatni wtorek miesiąca. Zapraszamy na relacje na naszej antenie. A za dzisiejszy program bardzo już dziękuję. Moim Państwa gośćmi byli Piotr Barczak, Przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Dodajmy Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Pawierowski, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, Przewodniczący tego klubu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
I pan Zbigniew Binek, Klub Radnych Zielona Razem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę Państwu udanego dnia.
I zapraszam w kolejny poniedziałek na Miejski Punkt Widzenia.
Miejski Punkt Widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.